9 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, mówi się, że najlepsze scenariusze pisze życie. Ale historia, którą dziś Państwo usłyszą, to materiał na nie jeden film, ale i bestseller. Jak u Hitchcocka. Zaczniemy od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie narastać. W studiu Radia Lublin gościmy kiedyś skoczka spadochronowego, dziś utytułowanego już wioślarza, crossfitowca i narciarza. Zabieramy Państwa w podróż po niezwykłym życiu Jarka Hrabiego-Kajlinga. Bogusław Wichrowski, Agata Zalewska. Zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Witaj Jarku w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Trzeba pamiętać, że ta historia, którą dziś opowiemy Państwu, cały czas się pisze. Żeby ją jednak poznać, musimy cofnąć się do 1997 roku. Nasz gość, Jarek Kajling, ma wówczas 34 lata. Jarku, jesteśmy na lotnisku w Inowrocławiu. Ty jesteś już po pewnych życiowych doświadczeniach, które właśnie tutaj cię zaprowadziły. Więc co tutaj cię przywiało i po co?
W sumie to mieszkałem na takiej ulicy, gdzie poszedłem może z 500 metrów i już widziałem lotnisko. Także w sumie to od dzieciaka chodziłem i oglądałem sobie tych bohaterów, jak tam skaczą, nie? Tych spadochroniarzy. I no w sumie życie się tak potoczyło, że nie poszło tak, jakby się chciało, że w wieku 16 lat bym zaczął skakać, nie? Miałem rodzinę, wszystko i trzeba było poczekać sobie w sumie. No i w wieku 34 lat najpierw zacząłem trochę jeździć na rajdach samochodowych, no, ale drogo było, bo samochód się tam raz, dwa, trzy psuje. No i poszedłem na lotnisko. W sumie wyszło tak, że poszedłem po kursie, bo kiedyś kurs spadochronowy trwał 3 miesiące. Teraz to już jest tylko weekend, nie?
Dokładnie.
W nowoczesnym spadochroniarstwie. No i no, niby nie było dla mnie miejsca, nie? Ale poszedłem na to BHIL, czyli tam bezpieczeństwo i higiena lotnicza, takie zebranko na Wareoklubie Kujawskim i później do spadochroniarni. Zobaczyłem tych wszystkich moich kumpli później, tych bohaterów dla mnie, nie? No bo dla mnie skoczek wtedy był takim bohaterem, mi się wydawało, że...
To był jeszcze mniej popularny sport niż dziś.
No w ogóle, no... Tak było dla, nie wiem, dla wybrańców, dla wojska, nie? Tam, bo to przed wojskiem kursy robili. No ale no, jakoś ugadałem się z instruktorem, że mnie przyjął i robiliśmy tam zaocznie taki kurs. No i skoczyłem, bo może pierwszy raz w maju, pamiętam. Gdzieś mam to wszystko pozapisywane w książeczce skoków oczywiście, nie? Każdą tam datę. No i jak pierwszy raz pamiętam, no to było takie, że skakałem akurat z antyterrorką, czyli z policją antyterrorystyczną razem. No i ja wcześniej kupiłem sobie taki kombinezon plamiaka takiego z antyterrorki i w sumie mnie wyrzucał kumpel mój, przyjaciel teraz z Wrocławia, był wyrzucającym. No i mnie wyrzucał, pierwszy skok był z 600 metrów, tam jeden z antyterrorki, taki doświadczony skoczek, wyskoczył i sobie poleciał tam na te helikoptery w Latkowie, nie? Tam cyk, a ten walczył z pilotem, naprowadzał go na kierunek do zrzutu, bo ja już tam stałem na linę zahaczony i czekałem, nie? No i tak wiesz, nie mógł się dogadać z tymi pilotami, Azja, i mówi w pewnym momencie... Spadaj, nie? No to ja, wiesz, bum z tego samolotu, nie? Wyskoczyłem. Nie wiem za bardzo, co tam wszystko się działo, bo tak. To pierwszy skok, to pierwszy skok.
I lina otworzyła.
Lina automatycznie mi otworzyła spadochron. No i pierwsze co, na kursie tam się uczyłem, nie? Sprawdzasz czaszę, patrzę do góry, a ja jestem zakręcony w linkach na tym desancie. Dam do połowy spadochronów, te linki długie. No to dawaj.
Kujawiaczek.
Kujawiaczek się odkręcałem tam w tym powietrzu. No i w sumie później tak... Jak już taśmy były jak trzeba, wszystko, spojrzałem na tą ziemię, nie? Mówię, o kurczę, jak wysoko, nie?
No, a bo, to wiesz, tylko 600 metrów.
A to tylko 600 metrów było, nie? Także no, mogłem wisieć, ja wiem, już na 400, zanim się odkręciłem, nie? I później szukam tego lotniska, gdzie ono się zapodziało, nie? No, bo tak to się uczysz w ogóle kroków lotniska, gdzie co jest, nie? I gdzie tu się wylądować, no. No ale w pierwszy ten skok to naprawdę nie wiesz, tak do końca, co się dzieje. Kiedyś radyjek nie było, bo teraz uczeń skoczek ma radyjko, na dole go instruktor pokieruje ładnie, nie?
Jak
a my kiedyś nie mieliśmy, nie? I wszystko trzeba było samemu, nie? No ale jak załapałem, no to w sumie patrzę, jest lotnisko, stoją śmigłowce, nie? Takie malutkie, jak tam takie jak pudełka od zapałek. No i celuję i te ślizgi robię, bo to nie było żadnych kołków do skręcania.
To jeszcze okrągłe czasze, tak?
Tak, okrągłe czasze, czasza taka desantowa, typowo wojskowa. Bez tylko ślizgi, że na taśmach się robiło i żeby coś skręcić, gdzieś dolecieć, nie? A to tak naprawdę to leciało tam, gdzie cię wiatr poniósł, nie? No i to tyle, nie? I tak patrzę, mówię, do tego lądowania już coraz bliżej, nie? No i patrzę, mówię, kurczę, szykuje mi się chyba, że przywalę w MPS. Tam, gdzie stały samochody, ciężarówki z paliwem, nie? No ale w sumie, jak wylądowałem do tego MPS-u, to nie wiem, jeszcze było z 500 metrów, nie? No ciężko jest na pierwszy raz w oczach policzyć, ile tych metrów jest do ziemi, kiedy przyziemić, nie? No i wylądowałem jak worek z ziemniakami, tak.
Wylądowałeś, Jarku.
Porządnie przyłożyłem.
I przepadłeś, zakochałeś się w skokach spadochronowych.
No, później powiem ci, że no następny skok chyba zrobiłem po kilku tygodniach, no bo to na tych desantowych to jest wszystko zależne od wiatru. Jak masz za mocny wiatr, no to nie puszczają. Mam do 3-5 metrów na sekundę, jak wieje, no to na desancie cię puszczą, bo no wtedy nie uderzysz tak mocno w ziemię, nie?
Tak.
No i trzeba było czekać na pogodę, nie? No to, wiesz, no, chciałem bardzo skakać, nie? I wszystko, co miało spadochronik, już mi się podobało, nie?
Uwaga. Zacząłeś swoją podniebną historię. Byłeś już przecież dojrzałym facetem, a to oznacza, że miałeś więcej świadomości, z jaką materią się mierzysz. Ale z drugiej strony ta świadomość mogła również działać na twoją niekorzyść, bo przecież wyskakując z pędzącego samolotu z 4000 metrów, lepiej chyba jednak nie zastanawiać się zbyt długo nad ewentualnymi konsekwencjami. To trzeba po prostu zrobić. Jak u ciebie to było?
No, u mnie na początku 4000 nie było, bo
tak,
kiedyś skoki w aeroklubie to były tam
niskie.
Jak byliśmy na 2000, to już w kosmosie, nie?
Ale na początku to nie ma żadnego znaczenia, czy to są.
I pierwszy skok robiłem z 4000, pamiętam, za na 26, gdzieś Szymanów, Goleniów, nie wiem, gdzieś w tych. To kiedyś pierwsze takie bugi, co robili, i to był wojskowy samolot, leciał 350 na godzinę, i z kumplem wyskoczyliśmy, parkę robiliśmy, nie? To czyli. Trzymaliśmy się w drzwiach na rampie i jak żeśmy wyskoczyli, to powietrze w nas tak walnęło, nie? Że tylko widziałem samolot, ziemia, kumpel dopiero później, nie?
No, a jak u ciebie działał ten wiek? To znaczy miałeś większą świadomość, miałeś większy stres przed...
Na pewno myślałem, bo jak się jest młodym, no to wiadomo, że robi się różne rzeczy.
Syndrom nieśmiertelności.
W takim wieku dojrzałym, to już człowiek inaczej myśli, nie? No w sumie na początku to źle znosiłem lot do otwarcia drzwi na 600 metrów tam do sondy, nie? Gdzie się rzucało sondę papierową, żeby trafić później w lotnisko przy wyrzucie skoczków. No to duszno mi było tak do 25, 30 skoku, nie? Wymiotować mi się chciało. Oczywiście się nie przyznałem, nie? No bo by mnie nie puścili tam może i ten, nie? Ale tak naprawdę to jak otworzyli drzwi na 600, to już wtedy w porządku. I tak w sumie to miałem cały czas, nie? Że czasami myślałem, a po co ty jaraz w tym samolocie siedzisz i ryzykujesz, nie? Nie lepiej to chodzić sobie po ziemi, nie? I tam, nie wiem, robić co się chce. No ale nie.
Ale adrenalina, potem jak wylądowałeś, to pewnie zupełnie...
Adrenalinka jest taka, że się wraca do tego. Jest naukowo stwierdzone w ogóle, że mózg, który tam potrzebuje adrenaliny, no to... Czy to jazda samochodem szybkim, czy na przykład na rowerze górskim po górach, to samo. No wiadomo, adrenalina, ale skoki są niepowtarzalne, nie? I nie są nudne przede wszystkim. Nie?
Nigdy żaden skok nie jest taki sam. Domyślam się, że dla ciebie to było jak dobry film, który właśnie odpaliłeś. Nie znałeś jego zakończenia, świetna historia. Z tobą w roli głównej. Czy tak czułeś się trochę też już w pewnym momencie, jak właśnie ten super bohater?
Nie, absolutnie. Żadnych do tej pory nie jestem jakiś tam super bohater czy coś takiego. Nie czuję się tak. Ja po prostu robiłem to, co lubiłem.
Sprawiało ci to przyjemność.
Sprawiało mi to przyjemność i lubiłem być na lotnisku, nie? To też, nie? Każdą wolną chwilę, gdzie po pracy. No bo kiedyś to nie robiło się tylu skoków, co dzisiaj jedzie się w weekend i zrobisz, ile masz forsy, tam zrobisz 10, 20 skoków, nie? Kiedyś się siedziało cały dzień na lotnisku od rana na 6 skoki, nie? No w nocy. No od rana do wieczora i się zrobiło dwa skoki, to już człowiek był szczęśliwy, nie? No ale to trzeba było pomagać, układać spadochrony, nie? Bo to, teraz to są układacze oczywiście, nie? Kiedyś nie było, nie wpuściliby cię do samolotu, gdybyś nie potrafiła złożyć spadochronu, nie? I układaliśmy wszyscy razem. I nieważne, czy to ułożyłem ja ten spadochron, instruktor go skontrolował oczywiście, wploty linek, inne sytuacje, żeby tam nie było jakiejś awarii w powietrzu niepotrzebnie, żeby się nie ratować. I się kładło go na półkę i jak się przychodziło do spadochroniarni, to każdy z nas brał, nie, że o ten jest mój, nie? Ja go układałem, nie? To nie, nie. Takie zaufanie jeden do drugiego miał, nie?
Po kilku latach zacząłeś zdobywać dobre miejsca w zawodach na celność lądowania, także rozwijałeś się,
tak jest.
Szedłeś do przodu.
Szedłem do przodu i w ogóle w powietrzu też postępy zrobiłem, bo zacząłem w 97, a w 98 roku bodajże już byłem w Szwajcarii, w Zurichu na tunelu aerodynamicznym.
Ach.
Tam takie nam dali duże kombinezony, fajnie było, ale sobie wyobraź, że pojechałem do tej Szwajcarii, nie wiem, 1600 kilometrów, czy ile tam jest, nie? Do tego Zurichu na 10 minut tego fruwania tam w tym tunelu, nie? No, droga sprawa była bardzo, nie?
Żeśmy
jechali
droga.
Chyba w pięciu, ściśnięci jednym samochodzikiem, nie? I dzida tam do tego, na ten tunel, nie? Ale po tunelu, no bo tam jednak po tunelu już zacząłem z chłopakami skakać, formacje próbowaliśmy robić, nie? Gdzie, bo dobrze się uczyć w tunelu, jest bardzo fajna rzecz, nie? Polecam tunel. No, teraz to jest rzecz normalna, bo ten wtedy, co byliśmy, to jedyny w Europie był, nie?
Teraz już w Polsce mamy
teraz
kilka.
W Polsce mamy z pięć, nie tak. Wiem, wojskowe i cywilne, także tak. Naprawdę. No, też nie jest to tanie, no, ale to nie jest tani sport, także pracujesz, robisz skoki, pracujesz i skoki. Taka sytuacja, wszystko na skoki.
No tak, ale były już tytuły, jeżeli chodzi o tę celność lądowania, to jednak.
No pierwsze zawody, na pierwszych zawodach to byłem, ja miałem 83 skoki, jak sobie dobrze przypominam.
Boże.
Waliłem koło tej piguły o ziemię, nie? Piguła to taki materac, gdzie lądujesz i trzeba wcelować się tam w kapselek od piwa piętą i wtedy na elektronice wyskoczy ci wynik 0,0 czy 0,1, liczy do 16 centymetrów, nie?
Jaki jest ten margines błędu właśnie?
16 centymetrów.
16 centymetrów.
Tak, żeby z 1000 metrów wyskakujesz.
I musisz wylądować.
Separacja kompletnie. Wysokości, bo zależy ilu jest w drużynie skoczków. No i wtedy wiesz, nie? I celujesz. No, rundę budujesz tak już od 300 metrów. Już trzeba się przygotowywać, zrobić bazę i w zależności od wiatru wchodzisz i robisz przyłożenie tamtą nogą i wyskakuje wynik.
No, ale co, mi to tam po 80, ponad 80 skokach wicemistrz Polski.
Nie.
A kiedy
to był? Jeszcze. To dopiero chyba za parę lat, za 4 lata się
ile
zaczęło.
Miałem?
Tak 5 lat trwało, aż się wprawiłem, że celowałem w ten materac dobrze, nie? Mówię, bo na tych pierwszych zawodach w Ostrowie Wielkopolskim, nie? Gdzie poznałem fajnych ludzi oczywiście, spadochroniarzy, mistrzynię świata Monikę Filipowską, też tam była do tej pory, mamy kontakt. No i to tam to nie było, tak? Waliłem nerki, poodbijałem wszystko, nie? Obok tego materacu.
No ale udało się, no i co?
Udało
to
się,
byłeś
no, wszystko.
Tytuł? Jaki
pewnie.
Tytuł?
Nie, byłem ostatni może tam gdzieś na końcu listy ale wtedy. Za mało skoków, nie?
Mm-hmm. A później?
A później no to już na mistrzostwach Europy chyba były w Łodzi. UEFA, takie mistrzostwa, no to tam byłem na pierwszym, bo to wielobój spadochronowy był w ogóle. I tam się skakało skoki dzienne, skoki nocne, 100 metrów pływania było i 3 kilometry biegu, nie? To dla mnie było masakra, nie? Bo 100 metrów pływania bym się mało nie utopił, nie? Ale w sumie chodziło o te skoki, nie?
No
i tam, no już lepszą lokatę zająłem. W sumie też nie byłem zbyt wysoko, bo to liczyli wszystko razem i każdą konkurencję też osobno, nie?
No i potem zapragnąłeś być zawodowym już skoczkiem. To marzenie zaprowadziło cię do Hiszpanii.
Mm-hmm.
Spakowaliście z kolegą manatki i ruszyliście
tak
samochodem w drogę, nie znając ani jednego słowa po hiszpańsku.
Nie. Ani nie wiedzieliśmy, jak jest cześć.
I tam początkowo pracowałeś jako układacz spadochronów.
Jako układacz spadochronów. I tak mi zostało do końca tamtego pobytu w Hiszpanii na lotniskach, nie? Jako układacz.
I w Hiszpanii zobaczyłeś też prawdziwe skoki, a raczej, jak sam opowiadałeś, fabrykę skoków.
Fabrykę
tam,
skoków,
jak
inne
to tam
skoki.
Wyglądało? To inna rzeczywistość, nie?
Tej, zupełnie co innego, no. U nas to było tak bardziej dobrze. Już były strefy w Ostrowie, była strefa, gdzie no spadochrony nie ma back to back, gdzie samolot lata bez przerwy, na przykład tam w Hiszpanii. Ląduje, tylko staje na tankowania. A tak to cały czas trzeba zasuwać, układać spadochrony i tandem piloci skaczą, AFF, wszystko i się dzieje, nie? No i dużo się tam można nauczyć, bo
kurs, tak.
Skaczą tam sami fachowcy, nie? Mistrzowie świata i naprawdę słynni skoczkowie na całym świecie.
I znalazłeś się wśród nich,
nie? I znalazłem się wśród nich, nie? I dostałem w końcu pracę, bo na początku pojechaliśmy koło Madrytu, do Lio, tak się strefa nazywała. No i tam miałem kolegę Michała, u którego spaliśmy na początku, no bo my w sumie docelowo jechaliśmy do Castellón de la Plana, czyli gdzieś tak 250-300 kilometrów dalej nad samo morze, nie? Bo tam mieliśmy dostać pracę, nie? Bo tam samolot wpadł do morza, no nic się nie stało, akurat skoczkowi się tam uratowali, bo nie był wysoko, no to nie uderzył, nie rozwalił się o tą wodę, nie? Ale no i tam, jak żeśmy tam pojechali, no to zaczęła się dopiero taka prawdziwa praca, nie?
Prawdziwa praca na układalni.
Na układalni.
To jest ciężka fizyczna praca, ale doszedłeś do już takiej wprawy, że ile ci zajmowało ułożenie spadochronu?
Ale to myślisz, na początku mówisz, czy...
No właśnie taki
dobra,
proces.
Powiedzmy
od
sobie,
początku
że,
do tego, jaki
powiedzmy
już
sobie, że w Polsce układałem tandem do skoku z pasażerem 30 minut, nie? A tam trzeba było go już na końcu, pod koniec, jak miałem wprawy, już byłem szpec, taki w układaniu, no to układałem go w 7 minut, nie? Mały spadochron, taki Velocity 96 na przykład, to nieduża czasza jest, bo tandem ma 330, 350 stóp, bo to wszystko w stopach się liczy. Więc z tego układałem, pamiętam rekord 4 minuty 15 sekund, bo tam sobie czas zmierzyłem. Także moment to było, nie? I się dobrze otworzył, nie? Bo to nie to, że... Bo ja w ogóle byłem dobrym układaczem, uczyłem układać później ludzi, nie?
Czyli to już było życie trochę jak w bajce. Przygoda goniła przygodę, nieprzerwane pasmo sukcesów. Mogłeś sobie przez chwilę pomyśleć, że jesteś bogiem życia, bo osiągnąłeś to, do czego dążyłeś. Ale jednak w tym naszym życiu bywa, że za każde pięć minut przychodzi zapłacić nam wysoką cenę. I tu nadszedł 2007 rok.
Nieszczęsny w sumie. Miałem wypadek w Sewilli. Pracowałem tam, akurat było bugi chyba noworoczne. No i tak mniej tych skoków się zrobiło, bo ja po prostu nie miałem czasu, żeby w czasie pracy, bo jak szedłem na 8:30 do pracy, to układałem spadochrony cały dzień. Taki był ruch, że rekord 96 spadochronów ułożyłem w jeden dzień, nie? Tak. W tym jakieś 16 czy 17 tandemów. To jest naprawdę ostro, nie? No i się zrobiło luźniej. No i zacząłem sobie też ja skakać popołudniami na sunset, czyli ostatnie tam wyloty, czy na przykład rano przed pracą się skoczyło, bo normalnie to by zbyt zmęczony, żebym poszedł do samolotu i jeszcze tam fruwał, nie? No ale, no i pamiętam, że zacząłem się uczyć też z Mike'em Carpenterem, to mistrz świata w skokach jest we free flyu, czyli latanie głową w dół, na siedząco. Duża prędkość. Ja mam 410 chyba na godzinę, pamiętam, głową w dół, jak leciałem. Ale to w Polsce, w Ostrowie było, z Draniem. Też mnie szkolił Draniu. Także, no i zaczęliśmy ten i ja, wiesz, no, dzień wcześniej miał wypadek w sumie na tym lądowisku pilot, który tam z nami latał, nas tam wywoził do góry. Holender, nie pamiętam, jak mu na imię było. Alex bodajże może. No i on tam się nieźle poturbował na tym lądowisku, bo tam po prostu to jest krzywo, nie? Strefa jest taka, teren przygodny bym to nazwał po polsku, to... No ale dobra, nie będziemy wnikać, czy tam jest prosto, czy krzywo. No i ja tak mówię, nie, tam nic mi się nie stanie, nie? I tego, i skoczyłem sobie, no i... No i kurde, przywaliłem o ziemię i połamałem kręgosłup i skończyłem w szpitalu, nie?
Proszę Państwa, przychodzi w życiu moment, kiedy nie pozostaje nic innego, jak iść swoją drogą. Jarek Kajling tak zrobił. Marzenia były jego drogowskazem do czasu, kiedy los nie postanowił dać o sobie znać. Za kilka minut wrócimy do rozmowy o tym, jakie konsekwencje musiał ponieść nasz dzisiejszy gość podczas drogi po swoje marzenia.